Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Błogosławię Wasze kroki do Krakowa, mówi papież w specjalnym przesłaniu przed Światowym Dniem Młodzieży. Wyraża zarazem nadzieję, że dla wszystkich będzie to wielka pielgrzymka braterstwa i wiary. Rozpoczynają się dni w diecezjach. Weźmie w nich udział ponad 130 tysięcy młodych, także z krajów dotkniętych wojną i prześladowaniami. Witam 19 lipca i zapraszam na aktualności. Papież Franciszek wyraził radość ze zbliżającego się spotkania w Krakowie. Mówił o tym w specjalnym przesłaniu przed swą wizytą w Polsce. Ojciec Święty podkreślił, iż liczy na to, że Światowe Dni Młodzieży będą dla wszystkich wielką pielgrzymką wiary i braterstwa. Przypomniał też twórcę tego wydarzenia, świętego Jana Pawła II, który, jak podkreślił, był przewodnikiem narodu polskiego w jego historycznej drodze ku wolności.
Cari giovani di ogni parte d'Europa, Afryka.
Drodzy młodzi ze wszystkich stron Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii, błogosławię również wasze kraje, wasze pragnienia i wasze kroki do Krakowa, aby były pielgrzymką wiary i braterstwa. Niech Pan Jezus da wam łaskę doświadczenia w samym sobie i Jego słów. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bardzo pragnę się z wami spotkać, aby dać światu nowy znak harmonii, mozaikę różnych twarzy, wielu ras, języków, ludów i kultur, wszystkich jednak zjednoczonych w imię Jezusa, który jest obliczem miłosierdzia.
Ze szczególnym słowem Franciszek zwrócił się do Polaków.
Czuję, że przybycie do was jest wielkim darem od Pana, bo jesteście narodem, który w swoich dziejach pokonał wiele doświadczeń, także bardzo ciężkich, i poszedł naprzód z mocą wiary, wspierany macierzyńską ręką Maryi Dziewicy. Jestem przekonany, że pielgrzymka do sanktuarium w Częstochowie będzie dla mnie zanurzeniem w tej wypróbowanej wierze, które przyniesie mi wiele dobra. Dziękuję wam za modlitwy, którymi przygotowujecie moją wizytę. Dziękuję biskupom i kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, wiernym świeckim, a zwłaszcza rodzicom, którym symbolicznie przynoszę adhortację apostolską Amoris Laetitia. Moralne i duchowe zdrowie narodu widać po rodzinach. Dlatego świętemu Janowi Pawłowi II tak bardzo zależało na narzeczonych, młodych małżeństwach i rodzinach. Idźcie dalej tą drogą.
Continuate su questa strada. Arrivederci in Polonia.
Jutro oficjalnie rozpoczynają się w całej Polsce tak zwane dni w diecezjach. Mają być one dla młodzieży z całego świata pierwszą szansą do spotkania zagranicznych gości z ich rówieśnikami z naszego i z innych krajów. Rzeczniczka prasowa SDM Dorota Abdelmula podkreśla, że tym razem przyjadą do Polski młodzi ludzie z takich krajów, które nigdy wcześniej w tego typu wydarzeniu nie brały udziału.
Tak naprawdę teraz w Polsce możemy już obserwować owoce tych 3 lat przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które rozpoczęliśmy na plaży Copacabana wspólnie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Bo kiedy papież Franciszek ogłosił, że kolejne spotkanie odbędzie się w Polsce, prawie 2000 młodych osób, które znajdowały się wówczas w Rio de Janeiro, od razu przyjęły to zaproszenie jako zaproszenie do dawania świadectwa. Za nami są prawie 3 lata naprawdę intensywnych przygotowań. Przede wszystkim przygotowań duchowych, bo młodzi z całego świata przez 3 lata modlili się też wspólnie z polską młodzieżą podczas pielgrzymki, która objęła wszystkie polskie diecezje. Cieszymy się rozpoczynającymi się dzisiaj dniami w diecezjach. Cieszymy się, że ponad 130 tysięcy pielgrzymów z całego świata przyjeżdża już do Polski po to, żeby poznawać polskie diecezje, polską młodzież, po to, żeby wspólnie z nimi się modlić. Cieszymy się, że są z nami także ci, dla których ta podróż jest wielkim wyzwaniem, bo mamy młodzież z Palestyny, młodzież ze Strefy Gazy, która po raz pierwszy w historii bierze udział w Światowych Dniach Młodzieży. Mamy młodzież z Chin, z wielu części tego kraju, która przyjeżdża dzisiaj do Polski. Mamy naprawdę przedstawicieli tych krajów, którzy nigdy wcześniej nie mieli szansy wziąć udziału w Światowych Dniach Młodzieży, jak chociażby archipelag Wallis i Futuna, którego przedstawiciele przyjadą dzisiaj do diecezji warszawsko-praskiej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
według tradycji pierwszym twórcą ikon był Łukasz Ewangelista. W VIII wieku stały się one przedmiotem sporu, który podzielił ówczesne społeczeństwo. Dziś wciąż są obecne w życiu wiernych, a grono twórców stale się powiększa. Wśród nich jest Piotr Jędras, zawodowo finansista, prywatnie piszący ikony. Rozmawia z nim Karolina Bogudał, a audycję przygotowało Radio R z Lublina.
Ze mną w studiu Piotr Jędras, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Mówi się, że Łukasz Ewangelista to był pierwszy twórca ikon.
Tak, zgadza się. Święty Łukasz jest patronem malarzy i lekarzy, tak się mówi. Ja bardzo lubię taki cytat z Waldemara Łysiaka, że malarstwo to jest lekarstwo dla duszy. Dlatego właśnie Święty Łukasz jest i patronem malarzy, i lekarzy, to prawda. Jemu przypisuje się pierwszą ikonę Matki Bożej tak naprawdę. Niektórzy to tłumaczą tym, że w swojej Ewangelii, jak ewangelista, oddał charakter Maryi i to jest taka symboliczna ikona Maryi, natomiast no, przypisuje mu się też wiele wizerunków, między innymi Matkę Boską Częstochowską, tak, jako ikonę wykonaną przez niego. I w samej ikonografii chrześcijańskiej też świętego Łukasza przedstawia się często, kiedy siedzi przy sztaludze i maluje właśnie wizerunek Maryi z Jezusem, czyli z dzieciątkiem na ręku. Czasami towarzyszy mu jeszcze Archanioł Gabriel i sama Maryja, która pozuje, a czasami jest to po prostu święty Łukasz Ewangelista ze sztalugą, z pędzlami i z farbami.
O ikonach dzisiaj rozmawiamy i myślę, że dobrze byłoby zacząć chronologicznie, czyli od tego, jak to się zaczęło, skąd wzięła się potrzeba malowania ikon, skąd wziął się ten pomysł, jak to ewoluowało?
Pomysł na malowanie ikon, myślę, że w pierwszym wieku chrześcijaństwa wśród chrześcijan pojawiła się potrzeba przedstawiania wizerunków samego Chrystusa, później świętych, w jakiś sposób wyrażania też swojej wiary poprzez wizerunki, poprzez malowidła. Sama tradycja malowania ikon czerpie z takiej formy, jaką były obrazy trumienne, obrazy grobowe na Bliskim Wschodzie, malowane jeszcze w technice enkaustyki. Enkaustyka to jest taka technika malowania ciepłym woskiem, w którym rozpuszcza się pigmenty mineralne. I w tej technice wówczas sporządzano portrety bliskich zmarłych z rodzin. Te portrety zawierały to samo, co dziś ikona, czyli wyidealizowany obraz danej osoby, danej postaci. No i tą technikę właśnie zaanektowano na potrzeby sporządzania wizerunków Chrystusa, a potem świętych. Do dziś takim najpopularniejszym wizerunkiem jest Chrystus Pantokrator. To jest ikona, która jest przechowywana w klasztorze świętej Katarzyny na górze Synaj. No jest bardzo rozpoznawalna i ona właśnie została wykonana w technice enkaustyki. Późniejsze ikony w kolejnych wiekach już wykonywano głównie w technice tempery jajowej.
A na początku średniowiecza, jeżeli chodzi o ikony, to rozgorzał pewien spór i to jest dosyć istotne wydarzenie, jeżeli chodzi o historię powszechną średniowieczną, takie, które się mocno zapisało.
Zgadza się. To był ikonoklazm. On tak naprawdę na przestrzeni wieków gdzieś powracał i ma takie dwa oblicza. Jedno oblicze jest bardzo okrutne, ponieważ doprowadził do zniszczenia wielu wizerunków.
Wielu ikonostasów, wielu ikon.
To jest ta okrutna strona ikonoklazmu. Natomiast ten ruch też w jakiś sposób przyczynił się do oczyszczenia czy wykrystalizowania się kanonu i zmusił malarzy ikon, a także no, hierarchię kościelną do tego, żeby uzasadnić rzeczywiście tą potrzebę sporządzania świętych wizerunków i też wyjść niejako naprzeciw temu, co jest jeszcze w Starym Testamencie zapisane, tak, gdzie Bóg zabronił sporządzania swojego wizerunku, zabronił sporządzania i wizerunków stworzeń, którym oddawano by cześć. Dzisiaj, jak wiemy, ikonom czy postaciom, które są przedstawiane na ikonach, no oddajemy cześć poprzez pokłon, często poprzez pocałunek, jak to widzimy głównie w cerkwiach. Natomiast tradycja Kościoła i ten ruch, który miał na celu zmierzyć się z ikonoklazmem, no uzasadniają to, że można sporządzać wizerunki samego Boga, ponieważ Bóg, Jezus Chrystus, tak, Bóg wcielony, anulował ten zakaz w momencie, kiedy pojawił się jako człowiek, tak, na ziemi i jako pierwszy w ogóle zostawił swój wizerunek. Tutaj przytoczę taką historię związaną właśnie z obliczem. Dzisiaj mówimy, że to jest oblicze z Manopello, tak? To jest taka chusta, która przedstawia oblicze Chrystusa. Nie jest mowa nawet w Ewangelii świętego Jana. To jest chusta wykonana z bisioru, z materiału, na którym nie da się malować, a jest tam odbite oblicze Chrystusa i no tutaj naukowcy, badając tą tkaninę, doszli do wniosku, że to po prostu odbicie czegoś wizerunku. No wiemy, że jest to wizerunek Chrystusa w formie takiej fotografii. To olbrzymi blask musiał prawdopodobnie w momencie zmartwychwstania bić od Chrystusa, że ten wizerunek został odbity na tym bisiorze. Ta chusta jest dziś przechowywana w takiej małej miejscowości we Włoszech, Manopello. Jest bardzo intrygująca. Miałem okazję też odwiedzić tą miejscowość i oglądać tą chustę, ten wizerunek. No i ona stanowi takie uzasadnienie właśnie i jakby usprawiedliwienie tego, że chrześcijanie mogą sporządzać obrazy Boga, obrazy Chrystusa, ponieważ On sam się nam objawił jako widzialny i też zostawił, można powiedzieć, formę swojego zdjęcia, fotografii właśnie na tej chuście.
I te oblicza Boga, które pojawiają się w ikonach, to czemuś służy. Służy pogłębianiu wiary, służy umacnianiu wiary, służy tworzeniu pewnego ujścia tej wiary, ale samo tworzenie ikony to także jest forma modlitwy.
Zgadza się. Tworzenie ikony jest to forma modlitwy i samo malowanie ikon też służy modlitwie. Jakby chrześcijaństwo, no, różne nurty, tak, występują w chrześcijaństwie, natomiast ten nurt malowania ikon, on angażuje też wzrok, nasz wzrok, tak, i taką naturalną ludzką potrzebę odniesienia się do pewnego obrazu, do czegoś widzialnego, tak. Niektórzy mówią, że ikona jest obrazem niewidzialnego Boga, natomiast no, ten Bóg stał się widzialny, tak, w osobie Jezusa Chrystusa, więc tutaj to malowanie ikon jest uzasadnione. A jeżeli chodzi o samą modlitwę, to owszem, malowanie ikon jest modlitwą, jest nierozerwalnie związane w ogóle z duchowością chrześcijańską. Ma służyć modlitwie, to znaczy, kiedy ikonograf maluje taką ikonę, on też nosi w sercu taką intencję modlitwy za tych, którzy będą przed tą ikoną później stawać, modlić się. Nosi też w sercu taką intencję tego, żeby, jeżeli maluje na przykład danego świętego, to żeby ten święty też ujawnił tej ikonie swoje, można powiedzieć, takie, nie wiem, atrybuty, czy pewne przymioty, żeby tą swoją specjalizację
wyraził.
Tak, dokładnie, zgadza się. I oczywiście ikona ma też takie znaczenie symboliczne, to znaczy to, co przedstawiamy na ikonie, jest pewnym symbolem, który ma nam uzmysłowić świat duchowy, pewne duchowe rzeczywistości. Ikona oblicza Chrystusa, tak zwana ikona Mandylionu, oczywiście ma nas postawić w obliczu Boga, w obliczu Chrystusa. Jeżeli chodzi na przykład o ikony maryjne, to one są też pełne symboli. Głównie jakby wyróżnia się cztery takie formy ikon maryjnych, to jest ikona Eleuzy, czyli czułej miłości. To są te wszystkie ikony, gdzie Maryja przytula do swojego policzka Chrystusa. Ta ikona wyraża miłość, miłość Matki Bożej do swojego Syna, ale też miłość Boga do każdego człowieka. W tej ikonie, mimo że ona wyraża taki gest czułości, miłości, Maryja jest zwykle smutna, bo kochając swojego Syna Jezusa Chrystusa, jest już świadoma tej ofiary, którą On złoży za ludzkość. Drugą taką formą symboliczną w ikonach maryjnych to jest Chodegetria, czyli ikona Maryi wskazującej drogę. To także jest ikona Maryi z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Jest to Maryja, która wskazuje gestem swojej dłoni na Chrystusa, którego trzyma na jednej ze swoich rąk. Jezus powiedział, że jestem drogą, prawdą i życiem i Maryja właśnie wskazuje tą drogę, jaką jest Chrystus. Trzecim takim najpopularniejszym wizerunkiem to jest Maryja Oranta ze wzniesionymi do góry dwiema dłońmi, często też z Chrystusem wymalowanym w swoim łonie. No i czwarty nurt ikon maryjnych to jest ikona Maryi Orędowniczki. To jest ikona, którą często spotkamy w ikonostasach, patrząc z naszej perspektywy po lewej stronie Chrystusa. To jest Maryja, która zanosi prośby za ludzkość. Często trzyma też w swojej dłoni chustę, która służy do ocierania łez nas grzeszników.
Bo mamy pewien kanon tworzenia ikon, są pewne postaci, pewne zasady, pewne sposoby, kolory też mają swoje znaczenie. Jak to wygląda? Jak musimy się kierować pewnymi zasadami?
Tak, jeżeli chodzi o malowanie ikon, to są tej obecne zasady, jest obecny kanon. Kolorystyka ma swoje znaczenie. Nigdy nie jest to kolorystyka przypadkowa, aczkolwiek w ramach tego kanonu można też dokonywać pewnych zmian. By takie najpopularniejsze barwy, no to mnie się kojarzą z ikoną Chrystusa Pantokratora, tak? To są dwa główne kolory, które występują w tej ikonie, czyli czerwień, tak zwanego chitonu, czyli tej, można powiedzieć, koszuli, którą nosi Chrystus. I ten czerwony kolor symbolizuje ludzką naturę, częstwo Chrystusa, jako odkupienie za grzech ludzkości. No jest kolor błękitny chymationu, czyli chymation jest to ten płaszcz, którym w starożytności owijano tą spodnią szatę. On jest w kolorze błękitnym, ten kolor symbolizuje łaskę Boga. i to, że w Jezusie Chrystusie ta grzeszna ludzka natura została uświęcona, przebóstwiona, tak, w jakiś sposób. To jeżeli chodzi o ikonę Chrystusa. Jeżeli chodzi o ikony maryjne, to dominuje tutaj kolor purpurowy. To jest królewska purpura, często taka dość ciemna, symbolizująca oczywiście królewską godność Maryi jako królowej nieba i ziemi, ale też ten wymiar współcierpienia Maryi z jej synem, z Chrystusem. Samą ikonę przygotowuje się na desce. Zwykle jest to deska z drewna lipowego, olchowego. Ważne jest to, żeby to nie było drewno, które wydziela żywice, które może wydzielić żywice po kilku latach, więc to nie będą deski z właśnie z drzew iglastych, tak? Bo mogłoby to spowodować zniszczenie ikony. Po kilkunastu latach ta żywica mogłaby wypłynąć i zniszczyć wizerunek. Takie drewno powinno być dobrze wysuszone, wyschnięte i na takie drewno nakłada się płótno. Płótno jest przyklejone za pomocą tego kleju zwierzęcego, no oczywiście potrzebuje czasu na to, aby wyschnąć. Takie płótno jest pokrywane gruntem. Zwykle 10, 12 do 15 warstw takiego gruntu, który przypomina tynk. To jest grunt też wykonany na bazie kleju zwierzęcego, do którego dodaje się dwa rodzaje kredy. I on bardzo mocno przypomina tynk, który nakładamy na ściany. No, wynika to też z tradycji malowania ikon, że pierwsze wizerunki powstawały właśnie jako freski na ścianach i taka ikona, którą możemy przenosić, wręczyć komuś w prezencie z okazji uroczystości, to jest w pewnym sensie fragment ściany też, tak? To gwarantuje trwałość ikony.
Powoli dobiega końca nasza rozmowa, więc ja muszę zapytać, malowanie czy pisanie?
Malowanie czy pisanie? Ja mówię malować ikony, używam równolegle też pisać ikony. Nie upieram się przy tym, że to koniecznie trzeba pisać ikony. To pewnie trzeba by analizować tak też językowo, ponieważ w Rosji słowo pisać znaczy pisać, ale też i malować, czy jakby głębiej sporządzać wizerunek. I dlatego mówi się, że ikony się pisze, ikony się maluje. To nie są to równoznaczne słowa, używam ich zamiennie, no, natomiast nie jestem takim ortodoksem, że mówię, że tylko pisze się ikony. W jaki sposób można mówić, że się je pisze, ponieważ
ta symbolika,
zawierają w sobie symbolikę. Owszem, jest to zapis pewnych treści, więc można to w ten sposób interpretować. Natomiast myślę, że w ogóle malarstwo to zachodnie też w jakiś sposób zawiera w sobie pewne treści, pewne przesłania. Też jest pewnym zapisem. Także ja się nie upieram przy tym, że tylko się pisze. Ikony się maluje, ikony się pisze. Dla mnie są to równoprawne, równoznaczne takie określenia. No dzisiaj mówi się o renesansie ikony. Ikona, nie lubię tego słowa, ale staje się modna. Można tak powiedzieć. Powstają różnego rodzaju kursy, ludzie pytają o to, interesują się tym. A myślę, że to wynika w naszych dzisiejszych czasach z tego, że obraz dzisiaj nabrał bardzo dużego znaczenia. Jesteśmy otaczani obrazami.
Kultura wizualna.
Kultura wizualna, kultura obrazkowa, można powiedzieć. Jesteśmy atakowani też zewsząd obrazami. Często są, one się wdzierają trochę gwałtem w nasze życie. Billboardy, reklamy na ulicach, oczywiście telewizja.
Telefon, który kiedyś miał kilka punktów, które przyciskamy, żeby wybierać numer, a teraz już telefon nie służy nam do tego.
Zgadza się. Czy w ogóle taka kultura obrazkowa typu jakieś memy.
O właśnie.
To jest coraz bardziej popularne, ale nie ma takiego ciężaru duchowego, jaki jest w ikonie. Nie ma takiej treści i takiej wagi.
Czy mimo tego spłycenia w mediach, to my potrzebujemy czegoś więcej. Nieważne, co się dzieje wokół, ale nasza dusza jednak potrzebuje tego głębszego znaczenia.
Tak, myślę, że każdy człowiek gdzieś w głębi duszy, w głębi serca potrzebuje ciężkich wagowo treści duchowych. Myślę, że ikona jest tutaj odpowiedzią. My na pewno inaczej odbieramy ikonę niż ludzie średniowiecza, niż ludzie baroku, niż ludzie pierwszych wieków, gdzie tych obrazów nie było, nie było aż tyle wokół nich.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Gościem Karoliny Bogudał był Piotr Jędras, zawodowo finansista, prywatnie piszący ikony. Audycję przygotowało Radio R z Lublina. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.